Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w naszym programie sporo ciekawych tematów. Powiemy m.in. o przedwojennym architekcie poznańskim. To Kazimierz Ruciński-Nagórny, który w minionym tygodniu został upamiętniony na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Ale opowiemy też o pewnym regionaliście z Chodzieży, który chce upamiętnić uczestnika poznańskiego Czerwca 56 Romana Bulczyńskiego. No i potrzebuje informacji na jego temat. Wrócimy także do żołnierzy wyklętych, a dokładnie do tego, co działo się 1 marca w Gnieźnie. A za kilkanaście minut kolejny odcinek Dynastii. Moim gościem będzie profesor Waldemar Łazuga, oczywiście tropem rodów panujących. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a w programie mamy teraz utwór z dawnych lat.
Love is king. When boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore,
amore,
that's amore.
Historia żywa.
Przedwojenny architekt poznański Kazimierz Ruciński-Nagórny upamiętniony. Od tego tygodnia ma swoją tablicę pamiątkową na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. O tej postaci, ale i o niezwykłym miejscu, w którym jest upamiętniony, rozmawiałem z profesorem Antonim Szczucińskim.
Po zdobyciu wykształcenia architektonicznego w Austrii, w Niemczech, wrócił do Poznania, założył pracownię architektoniczną, projektował rozmaite obiekty. A po odzyskaniu przez Polskę niepodległości już w 1919 roku pracował w Urzędzie Osadniczym jako szef od budownictwa, a kiedy Rada Miasta się ukonstytuowała w 1920 roku, to wówczas został członkiem Magistratu Poznańskiego i pierwszym decernentem Wydziału Budownictwa Naziemnego, tak to się nazywało. Założył pracownię architektoniczną przy tym wydziale, a potem został także pierwszym decernentem Wydziału Kultury i Sztuki. Więc postać, która w okresie międzywojennym pełniła bardzo ważne funkcje, zwłaszcza związane z architekturą. On był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. W 1922 roku, 14 grudnia, odbyło się spotkanie założycielskie i pierwszym prezesem został właśnie Kazimierz Ruciński-Nagórny, który był nim przez 14 lat w okresie międzywojennym. Niestety wojna sprawiła, że nie mógł przystąpić do działań po II wojnie światowej, ponieważ i on, i jego żona, i córka zginęli w obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Projektował w Poznaniu sporo. Jeżeli przejeżdżamy ulicą Grunwaldzką i patrzymy na dzisiejszy szpital, dawny wojskowy, przed wojną był to hotel Polonia. On z innym z architektów zaprojektował ten obiekt. Kiedy jesteśmy na cmentarzu Górczyńskim i widzimy kaplicę, bramy, to jest projekt pana Rucińskiego. Kiedy oglądamy cmentarz Dębiecki, to samo. Kiedy jesteśmy na Wildzie, na ulicy Wspólnej i budynki mieszkalne z tego okresu tuż po I wojnie światowej oglądamy, to jest jego dzieło i dzieło jego pracowni. Także projektował dwory i pałace w Wielkopolsce, między innymi w Niechanowie. Także tych obiektów jest rzeczywiście sporo.
Jesteśmy w ważnym miejscu upamiętnienia, bo cmentarz Zasłużonych Wielkopolan to pokolenie międzywojenne, takie nazwijmy, jest chyba całkiem nieźle tutaj pokazane, że tak powiem, przy pomocy nagrobków pamiątkowych, ale też tablic.
Najpierw wspomnę, że Kazimierz Ruciński-Nagórny był jednym z inicjatorów, by ten cmentarz na wzgórzu Świętego Wojciecha stał się cmentarzem Zasłużonych. W Towarzystwie Miłośników Miasta Poznania powołano społeczną komisję do spraw tego cmentarza i wówczas zaczęły się przenosiny niektórych grobów osób, które tu nie spoczywają. No bo Jarogniew Drwęski, pierwszy po I wojnie światowej prezydent Poznania, ma tu swój pomnik, choć jego prochy początkowo były w innym miejscu. Cyryl Ratajski spoczywa także tutaj. Stanisław Taczak, dowódca Powstania Wielkopolskiego, czy też marszałek naszego parlamentu w okresie międzywojennym Trąbczyński. Rodzina Ruciński była spominowacona. Żona Rucińskiego była krewną Trączyńskich, więc była to jedna rodzina. Także rzeczywiście cmentarz Zasłużonych Wielkopolan to miejsce bardzo ważne i dobrze by przyjmowało tych zasłużonych poznaniaków także, którzy nie mają swojego grobu, jak Kazimierz Ruciński, jak zresztą inny człowiek związany z nim bardzo, Zbigniew Zalewski, który też współzakładał Towarzystwo Miłośników Miasta i Kronikę Miasta Poznania, był szefem Urzędu Statystycznego w Poznaniu. W 1938 roku został wiceprezydentem Poznania i szefem naszego towarzystwa. On z kolei nie przeżył wojny, zmarł z wycieńczenia daleko w Rosji. Te losy poszczególnych poznaniaków, wybitnych, zasłużonych, są losami wielu innych. To są przykłady naszego życia i dobrze, że mamy ten cmentarz.
No i przy okazji piękny park, panie profesorze, bo można tu przyjść na spacer, a przy okazji pouczyć się trochę historii.
Tak, rzeczywiście myślę, że warto polecić to, zwłaszcza młodym ludziom. Łącznie z pewną zagadką, bo kiedy patrzymy na ten cmentarz, który jest jednocześnie parkiem, widzimy, że jest w nim jeszcze dużo miejsca, ale gdyby zapytać, czy ile osób można by tu pochować, to słyszymy, że być może nie więcej niż 3. Powód jest prosty. W XIX wieku, kiedy była epidemia cholery w Poznaniu, na wzgórzu Wojciecha pochowano wielu zmarłych wówczas. I tak do dzisiaj jest, że boimy się naruszyć miejsce gdzie oni spoczywają.
Ta część Poznania doczekała się swoich publikacji książkowych, ale jakby pan zachęcił do odkrywania tego miejsca? To znaczy, czy przyjść i przejrzeć od razu wszystkie, czy też pójść jakimś kluczem?
Myślę, że najpierw tak luźno, by odczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć niektóre bardzo piękne artystycznie nagrobki, a potem zastanowić się nad postaciami. Dzisiaj w dobie elektronicznych możliwości sięgania po informacje można nawet tu na miejscu przecież zorientować się, kto jest kim. Zachęcam do tego.
Kazimierz Ruciński Nagórny ma od tego tygodnia swoją tablicę pamiątkową. O nim, a także o cmentarzu zasłużonych Wielkopolan opowiadał profesor Antoni Szczuciński. A za chwilę Dynastie z profesorem Waldemarem Łazugą. Najpierw jednak utwór z dawnych lat.
Serdecznie witam, panie dziennikarze. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen Latarullo. Gledys Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować, podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. Myślę o mężczyznach, ale teraz muszę jechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie syreną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem, ja uwielbiam szampana. Buenos Aires.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Panie profesorze, dzisiaj w naszym cyklu Dynastie wracamy do królowej Jadwigi, ale w tym jej niezwykłym duecie z Władysławem Jagiełłą, no bo oni zrobili coś, czego nikt wcześniej i nikt później, mam wrażenie, nie zrobił. To był duet niemalże doskonały, można powiedzieć. I też znalazłem takie zdanie, w którym pewien historyk ocenia, że gdyby nie ten duet, to cali Jagiellonowie późniejsi nie byliby tak silni.
No, zdanie jest prawdziwe, a przynajmniej hipoteza ma sens. Natomiast oczywiście można mówić razem w parze, co pierwszy zrobił Karol Szajnocha w połowie ubiegłego wieku. I tak to się czytelnikom spodobało, że gdy w latach bodaj 70. Zagierka wznowiono dzieło Szajnochy Jadwiga Jagiełło, to okazało się, że sprzedaż była nadzwyczajna. Ukazały się jakieś wznowienia do druki. To wciąż jest jakaś magia pomiędzy czytelnikiem o Jagiele i Jadwidze i tę królewską parą. W dodatku, jak się mówi królewska para, no to od razu mówi się o czymś nadzwyczaj oryginalnym. Ale panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, to dzisiaj się skupię bardziej na Jadwidze niż na Jagiele, bo
oni, a Jagiełło za 2 tygodnie.
Bo oni ledwie napomknęliśmy. Natomiast Jadwiga zasługuje na osobną naszą rozmowę, no choćby z tego powodu, że ona jest popularna. Ona jest jakoś w nas. Ona się nadzwyczajnie przyjęła i mamy taki oto obraz bardzo bogobojnej, a jednocześnie ciekawej, niebezgrzesznej królowej, która właściwie najpierw była królem. I potem mieliśmy taką sytuację, która się już nigdy nie powtórzyła, że król poślubił króla. To nie było tak, że ona przestała być królem, gdy wyszła za Jagiełłę.
Ale to jest taka trochę gimnastyka przy okazji różnych teleturniejów, prawda?
Oczywiście, 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 oczywiście. No ale Andegowenowie to wtedy brzmiało dumnie. Przypominam, za chwilę się pojawi, w jej życiu pojawił się bardzo wcześnie, miała 4 lata, Habsburg, ale Habsburgowie wtedy, no to była niższa klasa przy Andegawenach. Z Andegawenami łączyły się różne opowieści, bardzo zresztą różne, no bo z jednej strony Andegawenem był Ludwik Węgierski, na Węgrzech wielki, to świetny, znakomity okres w historii i kulturze Węgier. Powstaje uniwersytet za Ludwika.
A u nas tak niedoceniany właściwie.
U nas niedoceniany, a co więcej Wielkopolsce zwłaszcza. Wielkopolska miała fiała na punkcie Ludwika, bo znowu, jeśli my szukamy w naszych rozmowach ogólności, to Wielkopolska była bardzo przemyślicka, wacławowa. Natomiast odwrotnie było z Ludwikiem Węgierskim. No, robiono dużo, żeby on nas nie polubił, ale i my mieliśmy do niego różne pretensje. No na przykład taką, że koniecznie chcieliśmy go skłonić do tego, żeby on się znowu koronował w Gnieźnie. Tu nawet wszystko przygotowano, tu przyjechał, ale drugiej koronacji nie było. Przypominam, że my dzisiaj mamy skłonność do niedoceniania tego, co było ważne kiedyś dla ludzi, bo żyjąc w permanentnej teraźniejszości uważamy, że jedna jest tylko logika, ta mianowicie nasza. Jedna jest tylko psychologia, ta mianowicie nasza. Otóż są różne logiki dziejowe i różne psychologie. To było wtedy bardzo ważne. Tu się wojna domowa toczyła. Za Przemyślidów mniejsza i za Ludwika większa. Ale Andegawenowie mieli w sobie coś takiego, że wokół nich była opowieść. No dlatego, że Andegawenów było wtedy dużo. Właściwie cały Półwysep Apeniński był andegaweński, była Francja andegaweńska. Andegawenowie pokonali Hohenstaufów. No, powiedzmy krótko, we Włoszech. Hohenstaufowie to nie byle co. Czyli mieli za sobą wielkie zwycięstwa, ale też mieli za sobą wielkie romanse, wielkie dramaty, wielkie zbrodnie. Mieli linię kapetyńską. No, różne były linie andegaweńskie, ale wszystkie jakoś ciekawe. No i co tu dużo mówić? Mieli też po raz pierwszy w takiej ilości kobiety, które rządziły, zdradzały, mordowały i były mordowane. O tym jakoś zapominamy, że Jadwiga, jakkolwiek odebrała świetne wykształcenie, języki, muzyka, to wszystko wiemy, w Budzie, na Węgrzech, no to jednak nie pochodziła z rodziny, gdzie odczuwało się na co dzień ciepło domowego ogniska. Tu muszę przypomnieć, jej matka to była bardzo ostra, dzisiaj należałoby powiedzieć, polityczka Elżbieta Bośniacka, no, która do pewnego stopnia rządziła Węgrami po śmierci Ludwika i to rządziła krwawo. Krótko mówiąc, pretendentów potrafiła zgładzić, pretendentów do tronu, różnych takich, którzy się starali. Potrafiła też się postawić Zygmuntowi Luksemburskiemu, choć to był jego zięć. No więc ona grała, ale ona została uduszona i to uduszona na oczach swojej córki. Ona przez długi czas nawiązywała, ona czyli Elżbieta, do dwóch panujących we Włoszech Andegawenek, obie miały na imię Joanna, no i obie, co tu dużo mówić, no właśnie miały wielu mężów, wielu kochanków, mordowały, były takie bardzo włoskie. Chyba tylko ta druga zmarła śmiercią naturalną, ta pierwsza też została zamordowana. Ale generalnie to się za Andegawenami coś takiego ciągnęło. Przypominam, że Elżbieta Łokietkówna, żona Karola Roberta, ta, z którego to związku powstał Ludwik Węgierski, więc babka Jadwigi, no to ona też miała swoje za skórą. Ona też była uwikłana w różne zbrodnie. No, o niektórych nawet mówiliśmy, że tam cały ród został wycięty za jej sprawą, jej i, no, i Kazimierza Wielkiego w pewnym sensie. No ale zostawmy to. Taka legenda się z nią wiązała.
Dynastie.
Gdy Ludwik Węgierski umiera, szlachta polska, panowie krakowscy zwłaszcza, postanawiają wywiązać się z takiej umowy, która z Ludwikiem była zawarta, że córki będą na tronie.
No ale bo córka była dzieckiem jeszcze.
Córka była dzieckiem, no to małym dzieckiem, ale już jako mała dziewczynka została poślubiona. Wtedy takie małżeństwa były. One się nie wiązały z matrimonium consumatum, czyli z tym, co następuje najczęściej, wtedy następowało podczas nocy poślubnej, ale oni byli sobie poślubieni. I jak mówi, może legenda, może niekoniecznie, oni się jako dzieci zobaczyli, bo ona była w Wiedniu, ona, czyli Jadwiga, to tutaj też widać to jej przetarcie. Ona była na różnych dworach, ona znała Europę, no wtedy jednak Habsburgowie, chociaż to nie Andegawenowie, to już byli pretendenci do korony. No i owszem, świat widziała, ale była dzieckiem, mogła jako dziecko polubić drugie dziecko, trochę starsze, ale drugie dziecko tak naprawdę i jakoś to w niej pozostało. No i była taka sytuacja, że zaczęła się wielka gra jej matki, no bo ona miała karty w ręku. Matka mianowicie miała dwie córki. A w dodatku, przed chwilą powiedziałem, ona była wprawiona w takiej grze. Wśród kobiet też się zdarzali ludzie polityczni i właśnie zarówno Elżbieta Łokietkówna, tam taka tradycja była. Czy to Elżbieta Łokietkówna Piastówna, czy właśnie Elżbieta Bośniacka, bo przecież one były Andegawenkami po mężu. No to grały jak za przeproszeniem Joanny, które były Andegawenkami z urodzenia. Ale ta gra była bardzo ciekawa i bardzo skomplikowana. Trochę się nasi rodacy wówczas niecierpliwili, bo Jadwiga nie przybywała na dwór. No jako dziecko nie przybywała.
A kto wtedy rządził w tym czasie takim przejściowym?
No to jest dobre pytanie, kto wtedy rządził.
Czy było więcej ośrodków władzy?
Niektórzy mówią, niektórzy mówią, że znowu powtórzył się wariant żeński. No bo formalnie to rządziła jej matka. Może pamiętamy, że jak Ludwik Węgierski żył jeszcze i był w dobrym wieku, to on matkę swoją, Elżbietę Łokietkówną, do pewnego stopnia oddelegowywał do spraw polskich. I ona, Łokietkówna, tu siedziała, Andegawenka wtedy. I teraz to się powtarzało, więc to był taki okres przejściowy, który bardzo Polaków niecierpliwił, że tak jednak nie powinno być, bo przecież pierwsze, co było postanowione w Koszycach, to warunek, że one będą tutaj. Tam nie było, która córka, ale że ona będzie tu, czyli w Krakowie rezydować, a nie, że na przykład będzie królową, tak jak się Ludwikowi zdawało, że to może być, no skądinąd i tam jakąś regentkę, jakąś matkę, córkę, kuzynkę wstawi. To wtedy zresztą się zdarzało, więc to przywiązanie do Krakowa było ważne. No i przyjeżdża Jadwiga. I potem cała ta historia miłosna, że Habsburg Wilhelm nie odpuszcza, spotykają się w Krakowie przez wiele lat, bo mówimy o świętej, chociaż mało kto pamięta w Polsce świętej, która niedawno stosunkowo została świętą. Dopiero za Jana Pawła II, który na początku pontyfikatu ją beatyfikował, a w drugiej części pontyfikatu kanonizował. Kanonizacja nastąpiła po raz pierwszy w Polsce, no na Błoniach krakowskich. To dla niej zrobił Jan Paweł II.
W czasach Jadwigi nie była tak do końca kandydatką na ołtarze, z tego co
pamiętam. No ona była właściwie...
Nie kojarzyła się z
tym. Co 50 lat, nie. Co 50 lat jej problem powracał, no bo ta druga połowa zwłaszcza życia, ona się zmieniła w pewnym momencie. Ona rzeczywiście tutaj długoż, jeśli nawet przesadził, to tylko trochę, że okazała się bardzo dojrzałym człowiekiem. No mimo tych niewielu lat, bo ona przed 30 zmarła. Miał 10 lat, jak zaczęła rządzić, czy raczej panować. Otoczona przez niegłupich doradców, jakiś rozsądek rzeczywiście wykazywała. A potem Jak już przeszło jej to zauroczenie Wilhelmem, albo może i nie przeszło, ale podjęła decyzję, że się z nim wewnętrznie i moralnie rozstaje. Oni się tam spotkali, potem się zamknęli, potem tam nie chcieli wyjść. No taka prawdziwa historia miłosna, ale jeśli o tym wspominam i mówię o kanonizacji, to dlatego, że był pewien powód, dla którego ta kanonizacja nie następowała, aż dopiero za Jana Pawła II. Ten powód dzisiaj może nam się wydawać groteskowy, ale wtedy za taki nie uchodził. Rzecz w tym, że nie wiadomo, co tam oni wtedy, będąc sam na sam, zrobili. Oni, czyli Wilhelm Habsburg i Jadwiga Andegaweńska, bo były takie komentarze, że przecież on był już chłopakiem sprytnym, on, czyli Wilhelm, no to tam coś musiało dojść. I niektórzy uważali, że taka królowa nie dziewica, bo przedstawiano jako dziewicę, że to jest taka dziewica, która potem została apostołką Litwy, że właściwie w jej życie wpisują się same poświęcenia, ładne czyny, nawet stosunki z krzyżakami, potrafiła naprawdę dobrze ułożyć. Miała wpływ na Jagiełę, wyszła za niego pod wpływem modlitw. Możemy uznać tę wersję. Krzyż wciąż w katedrze wawelskiej jest w tym samym miejscu, ten czarny krzyż, czarny Jezus Chrystus, pod którym się modliła, żeby miała siłę. Ale też od razu powiedzmy, coś jest w niej takiego straszliwie sympatycznego, bo bała się tego Jagiełę, to poganin, dzikus, różnie go sobie mogła wyobrażać. Ale na wszelki wypadek wysłała do Jagieły przed zamęściem jednego z najbardziej zaufanych rycerzy, nazywał się Zawisza z Oleśnicy, nie ten Zawisza Czarny Skarbowa, tylko Zawisza z Oleśnicy. No i ten pojechał do Jagieły.
Zobaczyć, co tam słychać.
Zobaczyć go. No, kiedyś też wymieniano się portretami.
Czy rycerz się przerazi wizerunkiem królowa?
No więc właśnie, on miał jej donieść. Nic nie wiadomo nam, żeby miał przywieźć portret, no ale Jagiełło też się znalazł sprytnie. Zawsze o nim mówiono sprytny, chytry Litwin, bo zaprosił go do łaźni. No i wtedy na przykład Zawisza przekonał się, że jest czysty. No potem wielką sensację wywołał, że nos czyści w sposób wtedy rzadki, bo używając chusteczki. No wtedy mało kto chusteczki używał. Okazało się, że ten poganin Jagiełło nie tak jak inni, nie tak jak niektórzy rycerze. To jakoś Jadwigę uspokoiło. No i potem jest ten ślub. Ślub następuje oczywiście wtedy, kiedy on zostaje chrześcijaninem. To jest warunek panów małopolskich, że on się ochrzci i dopiero wtedy zostanie mężem. Zostanie królem króla, czyli królowej. I on te wszystkie warunki spełnia.
Dynastie.
Ona mogła zrozumieć, że gra toczy się o naprawdę wysoką stawkę, bo w Unii Krewskiej ona już była wtedy. Unia Krewa jest z 1985 roku, ona od 1984 rok wcześniej jest w Polsce. Tam było powiedziane, że jeśli by do takiego małżeństwa doszło, to Jagiełło przyłącza, chyba tylko tak można powiedzieć, bo aplikare było użyte, Litwę do Polski. Potem w umowie hordelskiej to zrównoważono, że to są dwa państwa, dzisiaj powiedzielibyśmy partnerskie, ale na początku to wyglądało tak, że Polska się tak rozrośnie właściwie swoimi wyłącznie siłami. No, był problem krzyżacki, który w rachubę wchodził. Ci historycy na ogół odrzucają tę wersję, że ojcem chrzestnym Jagieły w domyśle było za sprawą Jadwigi został Konrad von Jungingen, wielki mistrz krzyżacki. Ja nie wiem, czy mają rację, no bo z mediewistami, historykami średniowiecza, ja jestem nowożytnikiem, jest sytuacja odwrotna. Mianowicie oni mają za mało źródeł i dlatego dużo hipotez. My mamy często za dużo źródeł, których nie możemy przerobić. I to też jest pewien problem, ale odwrotny problem.
Ale jest to urocze, bo możemy się domyślać, redukcji, co kierowało tymi ludźmi.
No tak, no
wyobrażać
tak
sobie to. To jest
no
też
tak, no bo tam w końcu chodziło, że mógł być Opolczyk, mógł być Piast, mazowiecki. No ale to też jest ciekawe, że mógł być wielki mistrz krzyżacki. Czyli ona była otwarta. Ona była otwarta na stosunki z krzyżakami, bo ona takich jeszcze nie brała. Przypominam, że pogorszenie stosunków z zakonem krzyżackim nastąpiło po jej śmierci. Niektórzy nawet mówili, gdyby ona żyła, to one wyglądałyby inaczej. W to nie wnikajmy, zostawmy to Jagiele. Ale jest prawdą, że te pierwsze lata i te ostatnie jej lata, krótki okres, no, są naprawdę piękne, bo no, nie zapominajmy, że jednak zgodziła się i chyba nie przymuszana na przekazanie całego swojego niemałego majątku. My trochę o tym majątku wiemy. On jest zapisany w różnych źródłach. Na odnowienie Akademii Krakowskiej, tej kazimierzowskiej, która tak naprawdę przestawała istnieć, a nigdy nie miała wydziału teologicznego. Więc ona teraz taką religijnością, przypominam, Andegawenowie to byli bardzo religijni i nie bardzo religijni. To taka bardzo ciekawa rodzina. No ale ona tą religijnością, tą modlitwą, tym skupieniem, tym odczytaniem naprawdę robiła wrażenie. Psałterz Floriański, to jest jej dzieło. Psałterz Floriański jest w trzech językach. No i potem, że przekazała. To wszystko sprawia, że możemy o niej myśleć jako o naszej Jadwidze i nie mylić jej, o co proszę, z Jadwigą Śląską, co jest dosyć powszechne. Święta Jadwiga w Polsce to jest dla wielu Jadwiga Andegaweńska, jakkolwiek przez wiele, wiele lat. To była Jadwiga Śląska, też wielce ciekawa i wielce zasłużona, ale to była żona Henryka Brodatego. To jest XIII wiek. No więc jest Święta Jadwiga Śląska i jest Święta Jadwiga Andegaweńska, o której dzisiaj mówiliśmy.
A za dwa tygodnie powiemy o tym niesamowitym duecie Jadwiga Władysław Jagiełło. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję również.
I do zobaczenia, do usłyszenia za dwa tygodnie.
Dynastie.
Keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Słuchacie historii żywej.
Regionalista z Chodzieży, związany z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Aleksy Zalwert, chce upamiętnić urodzonego właśnie w Chodzieży uczestnika Poznańskiego Czerwca 56, Romana Bulczyńskiego,
Aleksy Zalwert poświęcił dużo czasu na poszukiwanie chodzieskich i poznańskich śladów zmarłego 5 lat temu Romana Bulczyńskiego. Rozmawiał z członkami jego rodziny, ale liczy też, że dzięki słuchaczom Radia Poznań uda mu się uzupełnić biografię pochodzącego z Chodzieży uczestnika zrywu. Z Aleksym Zalwertem rozmawiał Marek Wolski.
Co skłoniło pana do zajęcia się historią Romana Bulczyńskiego, uczestnika poznańskiego Czerwca, który, jak się okazuje, pochodzi z Chodzieży?
No tak, no same wydarzenia wywarły na mnie duże wrażenie ze względu na to, że tu się rozpoczęła historia Nowej Polski. To przeżyło też moja rodzina. Stąd ta inspiracja, kiedy przeczytałem, że zmarł pan Bulczyński, który się urodził w Chodzieży.
Bo rozmawiamy w Chodzieży i ta Chodzież pana zainteresowała w przeszłości pana Bulczyńskiego.
Tak, to mnie przede wszystkim zainteresowało, że pan Roman Bulczyński, który zmarł 8 marca 2021 roku, urodził się w Chodzieży przy ulicy Jagiellońskiej 8 2 sierpnia 1937 roku.
I jakie były jego koleje życia? Co spowodowało, że trafił do Poznania?
Moje dochodzenie było dosyć skomplikowane, ponieważ no, trzeba było zebrać wszystkie jakieś dowody, materiały, fakt urodzenia potwierdzony przez rząd stanu cywilnego. I no i potem analiza historii wykazała, że jest pewna luka między tym datą 56 roku a 37. Wynikało z tego, że w 39 roku urodził się jego brat Antoni, też uczestnik tych wypadków w Poznaniu. Urodził się w 1939 roku, czyli jego rodzina musiała opuścić Chodzież przed 1939 rokiem i udała się do Poznania. No i z adresu, który jest w aktach oskarżenia, wynika, że mieszkali przy ulicy Palacz. Stąd później skierowałem pismo do Urzędu Komunikacji w Poznaniu, gdzie mi odpowiedziano, gdzie zamieszkiwał pan Roman po kolei, no i tutaj mamy pewną chronologię.
Bo pan przeprowadził bardzo dokładną kwerendę w poszukiwaniu właśnie śladów pana Bulczyńskiego, śladów i tych jeszcze chodzieskich, i później właśnie poznańskich.
Na podstawie tego pisma, które otrzymałem z Poznania z Urzędu Miasta o meldunkach, wynika, pierwszy meldunek w 52 roku właśnie jest tam przy ulicy Palacza. Następnie pan Roman został powołany do służby wojskowej do Żagania i tam odbył służbę wojskową do lutego 60 roku i powrócił do Poznania. Tutaj brakowała nam ta luka między 52 rokiem a 37. No, nie znamy tych wszystkich faktów, gdzie przebywał jego rodzina, no ale tak się domyślamy, że było to w Poznaniu. Poza tym też wiemy, że zawarł związek małżeński w 57 roku na Grunwaldzie, potem po odbyciu służby wojskowej rozstał się z pierwszą żoną i zawarł drugi związek w 1961 roku z kobietą, którą do końca już przetrwał. Do 2021 roku.
Na czym polegał jego udział w wydarzeniach w czerwcu 56 w Poznaniu?
Był bardzo aktywny podczas manifestacji, no i przy rozbrajaniu milicjantów. Był także bardzo aktywny przy organizowaniu tych protestów w tych miejscach, które były tutaj na przednią ulicy Kochanowskiego, przy zamku i przy więzieniu na ulicy Młyńskiej.
I panu udało się, co warto podkreślić, dotrzeć również do rodziny pana Bulczyńskiego, między innymi do jego syna z pierwszego małżeństwa.
Tak, spotkałem się z jego synem Andrzejem, który no, szeroko mi opowiedział. Powiedział, że z ojcem specjalnie na te tematy nie rozmawiali, ale ojcu tkwiło szczególny pobyt we więzieniu na Młyńskiej, który był bardzo trudny, no ale jak wiemy, już był aresztowany w lipcu, na początku lipca zaraz, od 28 były wypadki, a 3 lipca już był aresztowany i tam był osadzony na Młyńskiej. Był do czasu, kiedy ogłoszono amnestię.
Jaki jest cel pana działań? Do czego pan chce doprowadzić? Czy pan chce właśnie upamiętnić postać pana Romana Bulczyńskiego tutaj w Chodzieży?
Między innymi, chcę zaznaczyć, ale tu chodzi o ideę, całą ideę 56 roku i przyczyny. i przekazania to następnym pokoleniom młodszym. Bo jak wiemy, teraz będzie 70 lat, kiedy było to powstanie.
Czy są takie fakty, które jeszcze wymagają ustalenia? Jakich informacji panu nie udało się ustalić? Jakich informacji pan szuka?
No jeszcze przydałyby się te informacje po 56 roku, czyli gdzie pracował, ponieważ tu mamy pewną lukę. Syn dokładnie nie wiedział, gdzie tata pracował, bo nie miał takiego kontaktu. I jeśli ktoś by wiedział coś na temat pana Romana Bulczyńskiego i jego brata Antoniego, to chętnie z tych informacji skorzystamy.
Jakie są pana plany? Co pan chciałby z tą wiedzą później zrobić? Jak chciałby pan upamiętnić pana Romana Bulczyńskiego?
No chcielibyśmy to wszystko jakoś opracować w całości, tą całą jego biografię. No a tutaj w Chodzieży na budynku, gdzie się urodził, chcieliśmy taką tablicę pamiątkową umieścić, która upamiętniałaby tu jego narodziny i także jakieś przesłanie na pokoleń młodszych.
Podsumujmy, dlaczego tak bardzo zainteresował się pan właśnie postacią pana Romana Bulczyńskiego? Jakie informacje, które pan po drodze zdobył, pana najbardziej zaskoczyły? Co było tutaj w tej postaci takiego inspirującego?
No przede wszystkim się urodził w Chodzieży, no to jest rodak chodzieski i był bardzo aktywny w tym. Jeden z chodzieżaków, obywateli chodzieskich, był taki aktywny podczas tego powstania. To mnie zainteresowało. A był bardzo, bardzo aktywnym i w ten sposób zapisał się na kartach historii miasta Poznania, ale nie tylko, bo jak wiemy, było to pierwsze powstanie w Polsce po II wojnie światowej.
Jeżeli ktoś chciałby pomóc Aleksemu Zalwertowi w uzupełnieniu biografii urodzonego w Chodzieży Romana Bulczyńskiego, zachęcamy do kontaktu i przekazywania informacji na adres mailowy naszego reportera Marka Wolskiego. A my do czerwca 56 będziemy jeszcze oczywiście w kolejnych tygodniach wracać, no bo przecież 70. rocznica zrywu już pod koniec czerwca. Sporo będzie się działo także przed tą datą, przed datą 28 czerwca. Za chwilę przeniesiemy się do Gniezna, jednak najpierw utwór z dawnych lat.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową, sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedę pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii, mowy, sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe,
masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa, dziś ojczyzna twa.
Żołnierzy wyklętych uczcili 1 marca mieszkańcy Gniezna. Najpierw w południe złożono hołd poległym przy tablicy pamiątkowej koło kościoła Świętej Trójcy, później w parafii błogosławionego Michała Kozala na Skiereszewie odsłonięto obelisk ku czci zamordowanego przez UB Edwarda Jagły. Jego postać przypomina Rafał Muniak.
60 lat mamy brat, a mój wujek uchodził za bandytę. Nasza komunistyczna Polska zrobiła z niego bandytę. Zginął na naszym podwórzu, tam gdzie się urodził.
Jak wspomina Anna Kozłowska, siostrzenica Edwarda Jagły, wyklętego z Gniezna, działalność jej wuja przez lata musiała być trzymana w tajemnicy. Prawdę znali tylko najbliżsi.
Jako żołnierz AK na Podkarpaciu walczył, przeżył Wiśniową, na naszych ziemiach zginął. Mama to widziała, widzieli inni, również nauczni świadkowie.
Edward Jagła był jednym z dowódców patrolu oddziału Zielony Trójkąt, który walczył z komunistyczną władzą, mówi ksiądz Michał Sołomieniuk, dyrektor archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie.
Edward Jagła zwerbował w lipcu 1945 roku swoich kolegów ze Skiereszewa, Zbigniewa Karolewskiego, Zygmunta Prela, Ludwika Piskulskiego i Lecha Solarka oraz mieszkańca Kcyńskiej Łaty w Gnieźnie, Henryka Keszkę. Stworzyli patrol pod oddział, który podlegał Leonowi Wesołowskiemu Wichurze. Ta organizacja prowadzona przez Wichurę nazywała się Zielony Trójkąt. Członkowie patrolu brali udział w akcjach zdobywania broni, amunicji, środków transportu, w zwalczaniu obowiązkowego kontyngentu dla Armii Czerwonej oraz w akcjach ostrzegawczych wobec najbardziej bezwzględnych przedstawicieli władzy komunistycznej. W sierpniu, wrześniu 1945 nastąpiły aresztowania członków tego pododdziału. Jagła został zastrzelony 15 września 1945 roku przed swoim domem przez funkcjonariuszy UB, a ten dom mieści się przy dzisiejszej ulicy Kostrzyńskiej w Gnieźnie.
Ówczesna władza mocno się starała, aby zatrzeć pamięć o tej zbrodni, wspomina rodzina.
Nie ma natomiast żadnego aktu zgonu. UB zatarło wszelkie ślady, rodzinie nic nie wydało.
Pani mamie udało się pochować go
tak,
godnie?
Udało tak. się dopiero w 9 dzień. Odzyskała zwłoki brata. Sama również była zamknięta najpierw przez UB i w 9 dzień odbył się pogrzeb. Nawet nie było przy pogrzebie księdza, ponieważ księża również dostali zakaz uczestnictwa w mszy świętej.
A czy przez te lata po wojnie w rodzinie mówiło się dużo o działalności właśnie?
Nie, bo ludzie nie dowierzali po prostu, nie? Że brat tak zginął na podwórzu, a nie mnie.
W domu.
Wszyscy chodziliśmy na grób, no i nasza rodzina cała przekaz ma od nas.
Mój tato również był oficerem AK, był również prześladowany, po wojnie się ukrywał, dlatego też na zewnątrz się o tym nie rozmawiało.
Ale decyzją prezydenta Andrzeja Dudy Edward Jagła już pośmiertnie został awansowany do stopnia oficerskiego. To czas przypominania wyklętych, mówi historyk i poseł PiSu Zbigniew Dolata.
Dzisiaj to jest ten czas, kiedy odzyskują swoją godność, szacunek, uznanie społeczne i myślę, że to im się po prostu należy.
Jak dziś historycy oceniają działalność wyklętych w Wielkopolsce? Czy nie była to misja samobójcza, z góry skazana na porażkę?
Ja myślę, że oni byli wierni przysiędze i nam jest bardzo trudno dzisiaj oceniać tamte postawy.
Mówi historyk Robert Gaweł.
Większość społeczeństwa zaakceptowała, że trzeba jakoś się urządzać. To nie byli jacyś nierozsądni ludzie czy idioci. Oni po prostu takie mieli wewnętrzną potrzebę, żeby walczyć do końca z tymi, którzy Polskę okupują. Należy im się szacunek, ale też dyskutowanie o tych sprawach i to rzetelne. O tym, co się działo dobrego, ale z drugiej strony o tych rzeczach, które były też złe. Bo też cały ten ruch nazywany tym działaniem podziemia niepodległościowego też były rzeczy, które są skandaliczne, ale to jest temat na inną dyskusję.
Jak wyglądała działalność żołnierzy wyklętych w Wielkopolsce, mówi dyrektor IPN-u w Poznaniu Rafał Reczek.
Żołnierze wyklęci w Wielkopolsce liczyli według badań najróżniejszych, które przedstawiają historycy, od kilkudziesięciu do ponad 60 organizacji zbrojnych, oddziałów mniejszych, większych, które się łączyły lub działały samodzielnie. Musimy też wziąć pod uwagę sytuację geograficzną, w której znajduje się nasz region, czyli bardzo mocno zurbanizowany, mimo zniszczeń wojennych, jakie go dotknęły. W związku z tym prowadzenie działalności partyzanckiej, a taką działalność prowadzili żołnierze drugiego podziemia antykomunistycznego, była znacząco ograniczona. Musimy też pamiętać o jeszcze jednej formie oporu, którą rzadziej przywołujemy, to organizacje antykomunistyczne, te młodzieżowe, które w wielu sytuacjach nie walczyły z bronią w ręku, ale w formie takiego oporu biernego czy protestów również przeciwstawiały się systemowi komunistycznemu, doprowadzając do momentu podjęcia przez władze komunistyczne decyzji, by ta rozprawa była rozprawą brutalną i bardzo energiczną, a nawet sytuacja, w której próbowano doprowadzać do neutralizacji środowisk opozycyjnych poprzez zachęcanie do powrotu do normalnego życia, to tam mówię w cudzysłowie, czyli amnestia roku 1947, w wielu sytuacjach okupiona była później i tak zamknięciem, zatrzymaniem tych żołnierzy w więzieniach, czyli zostali oni przez państwo komunistyczne oszukani, okłamani. Podobna sytuacja właśnie taka analogiczna była z generałem Fildorfem Nilem, który po ujawnieniu się w wyniku amnestii następnie został zatrzymany, stracony i do dnia dzisiejszego nie wiemy, gdzie jego szczątki spoczywają.
Żołnierzy wyklętych przypomniano także w inny sposób. Były biegi tropem wilczym w Gnieźnie i Modliszewku. Każdy z uczestników na mecie otrzymał medal z wizerunkiem żołnierzy wyklętych. Dziś w naszym programie to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Na koniec, jak zawsze, utwór z dawnych lat. No i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Nothing less, only love.